Piątek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Pierwsze czytanie to fragment księgi z proroka Ezechiela z 18 rozdziału, kiedy Bóg ustami proroka Ezechiela tłumaczy swoje podejście do ludzi, którzy dopuścili się grzechów, którzy dopuścili się zła. Jeżeli występny porzucił swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze. To jest o nawróceniu. Jeżeli człowiek, który czynił zło, nawraca się do Boga, już żyje tak, jak Bóg chce, żyć będzie, a nie umrze. Czyli nagrodą jego będzie to, że nie poniesie śmierci, bo karą za zło jest śmierć. W Starym Testamencie wszyscy ci, którzy dopuszczali się szczególnie ciężkich przestępstw przeciwko prawu, mieli ponieść śmierć jako surowa zapłata za ich ciężki grzech. Ale Bóg jest tym, który wymierza sprawiedliwość także tym, którzy uniknęli tej sprawiedliwości ludzkiej, którym udało się uciec przed doczesnym wymiarem sprawiedliwości. I gdyby nawet uszli sądowi ludzkiemu, to Bóg będzie tym, który odpłaci za zło. Przy czym my, chrześcijanie, wiemy, że ta odpłata dokonuje się po śmierci człowieka. Tam będzie pełna sprawiedliwość, czyli nagroda za dobro i kara za zło, od którego człowiek nie chciał się odwrócić. Czyli śmierć, i także może być to śmierć wieczna. Natomiast dla Żydów śmierć oznaczała przede wszystkim tutaj śmierć doczesną, że Pan Bóg potrafi wymierzyć karę temu człowiekowi, który dopuszczał się szczególnie złych czynów. Natomiast prorok Ezechiel w tym zdaniu tłumaczy, że Pan Bóg nie jest w tym swoim postępowaniu wobec grzesznika nieprzejednany, bezwzględny, okrutny, ale właśnie jest miłosierny. Właśnie jeżeli grzesznik, jeżeli występny porzuca swoje grzechy, to będzie żył. Nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. To jest ten sposób żydowski sprzed Chrystusa rozumienia sprawiedliwości. Sprawiedliwy jest ten, kto przestrzega prawa, niesprawiedliwy jest ten, który prawa nie przestrzega. Później święty Paweł powie, że nikt nie jest wolny od grzechu. Nie ma ludzi, którzy by we wszystkim przestrzegali prawa. Takim człowiekiem jedynie był Syn Boży, który stał się człowiekiem, Jezus Chrystus, i ze względu na Niego Jego Przenajświętsza Matka Maryja. Ale wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są wobec prawa grzesznikami, więc zasługują na karę śmierci i ją ponoszą, znaczy umierają. Natomiast w tym fragmencie, ten fragment można rozumieć, że ona będzie odroczona, że ona nie będzie natychmiastowa, ona nie będzie bezpośrednia dla grzesznika, który się nawraca. Oczywiście znowu chrześcijanin to interpretuje zawsze przez pryzmat krzyża, to znaczy jeżeli ja się nawracam, to grzechy moje są odpuszczone przede wszystkim przez krzyż Chrystusa, nie tyle przez moje własne, już lepsze życie. I odpuszczenie grzechów otrzymuję nie jako nagrodę za moje dobre postępowanie, tylko przede wszystkim jako łaskę, jako coś, co otrzymuję gratis, za darmo od Boga, którego Syn oddał życie za mnie. Dlatego jest mi przebaczone i dlatego jest sakrament pojednania, w którym grzechy są odpuszczane właśnie mocą krzyża Chrystusowego dla każdego, kto się nawraca. Natomiast to nawrócenie musi być szczere. Dlatego na przykład przy spowiedzi mówimy o tych warunkach dobrej spowiedzi. Jest 5 warunków dobrej spowiedzi, z których jest, wśród których jest rachunek sumienia. Żal za grzechy. Żal, czyli świadomość tego, że zrobiłem, że to, co zrobiłem, było złe, że to jest świadomość tego, że gdybym jeszcze raz jakby był w tej samej, mógł być w tej samej sytuacji z przeszłości, to już bym się zachował inaczej, albo przynajmniej chciałbym się zachować inaczej. To oznacza żal. I to się od razu musi przełożyć na postanowienie poprawy. Więc gdybym w przyszłości znalazł się w podobnej sytuacji, to już będę się chciał zachować inaczej. Oczywiście ludzka słabość może spowodować, że tak no, wcale nie będzie, ale Pan Bóg, który patrzy na serce, patrzy, czy w tym momencie to moje postanowienie jest prawdziwe, szczere i czy ja rzeczywiście tak chcę. Grzech trzeba odważnie wyznać, czyli przyznać się przed Bogiem i przyznać się przed wspólnotą wierzących, przyznać się przed moją wspólnotą wiary do tego grzechu. I tutaj Kościół w swojej mądrości mówi nam, że nie musisz się przyznawać przed wszystkimi, tylko przed tymi, których wspólnota wyznacza, przed których Kościół wyznacza. I tymi wyznaczonymi są jego kapłani. I tylko przed nimi należy wyznać grzechy jako tymi, którzy mają sakrament kapłaństwa, w których jest obecny Chrystus i którzy mają moc Ducha Świętego na odpuszczanie grzechu właśnie mocą Chrystusa, nie własną, czyli ja się nie spowiadam przed człowiekiem, tylko przed człowiekiem, który jest znakiem Chrystusa, który reprezentuje Chrystusa. I jeżeli warunki spowiedzi właśnie są spełnione, czyli jest szczery żal, pełne wyznanie, szczere wyznanie, jeżeli jest postanowienie poprawy, no to grzech jest odpuszczony. Jeszcze powinno być też zadośćuczynienie za ten grzech i tutaj znowu Kościół swojej jakby takiej wielkim miłosierdziu łagodzi nam w sposób nadzwyczajny to zadośćuczynienie. To jest to, co my nazywamy albo słyszymy w konfesjonale jako pokuta, że odmów sobie koronkę do miłosierdzia Bożego, odmów sobie trzy zdrowaś Mario. I to są rzeczy niewspółmiernie małe w stosunku do grzechu, jaki popełniam wobec Boga, ale tak naprawdę jedyną pokutą za moje grzechy jest to, że Chrystus za mnie umierał na krzyżu, a ta pokuta, którą otrzymujemy przy spowiedzi, to jedynie nam mówi o tym, że jakby pokaż, wyraź w sposób zewnętrzny, że wszedłeś na drogę nawrócenia, że naprawdę żałujesz i czynisz to, co ci Kościół ustami kapłana mówi i Bóg ci to policzy za wystarczające zadośćuczynienie. Ezechiel nam mówi, że jest również możliwa inna postawa, że człowiek, który nie grzeszył, który nie ma wielkich rzeczy na sumieniu, może się odwrócić od swojego dobrego postępowania i wtedy żaden z jego dobrych czynów nie będzie mu policzony. To jest bardzo ciekawe, że jakby u Boga nie ma pół na pół, nie ma trochę. Albo jesteś za Bogiem, albo jesteś przeciwko Bogu. Jeżeli odwróciłeś się od Boga, zdradziłeś Boga, to nawet wcześniejsze dobro nie będzie ci policzone. To są dramatyczne słowa. To znaczy, i odwrotnie, możesz być wielkim grzesznikiem, takim jak ten łotr na krzyżu, który tylko w ostatniej chwili jakby zwraca się do Jezusa i wszystko zostaje mu przebaczone. Jakby, ale musi być wybór albo, albo. Nie ma jakiejś połowiczności tych wyborów. I dzisiejsza Ewangelia to jest Jezus, który zaostrza przykazania dekalogu. To jest bardzo ciekawe, że Jezus generalnie, można by było tak powiedzieć współczesnym językiem, liberalizuje prawo żydowskie. Spośród 613 przykazań pozwala ich nie przestrzegać, mówi, albo inaczej mówi, że ich przestrzeganiem jest miłość. Kto miłuje, wypełnił prawo. Natomiast są takie przykazania, które radykalnie zaostrza, radykalnie, bo przykazanie piąte na ogół je znamy jako nie zabijaj, ale ono dosłownie mówi nie zamordujesz nikogo, nikogo nie zamordujesz, więc ono się nie odnosi do jakiegokolwiek zabicia, do zabicia na wojnie, do zabicia w obronie własnej, Ono się nie odnosi do zwierząt, ono się odnosi tylko i wyłącznie do morderstwa popełnionego z premedytacją. A Jezus je zaostrza, mówiąc, że już wchodzisz w obszar tego przykazania, w przekleństwo też, które wiąże się z nieprzestrzeganiem tego przykazania, jeżeli mówisz swojemu bratu raka. Raka to znaczy pusta głowo, pustaku. Dzisiaj młodzież używa słowa dzban, w sensie takim głupcze. I wtedy podlegasz karze sądu. Czyli nie za morderstwo, ale za zwykłe wyzwisko w stosunku do drugiego, że to już jest u Boga ciężkim przewinieniem, bo w tobie nie ma miłości do tego brata. A kto by powiedział, i tutaj jest użyte słowo moro, które może znaczyć albo durniu, albo debilu, albo też człowieku bez Boga, co oznaczało też głupca, jakby, ale jeszcze silniej niż raka. Czasem no, w dawnym języku polskim mówiło się, że ktoś Boga w sercu nie ma, że jest w szczególnie sposób okrutnym, złym człowiekiem. Więc kto użyje tego słowa, podlega karze gehenny. Gehenna to było takie miejsce, gdzie za murami Jerozolimy składano bożkowi Molochowi ofiary z dzieci. I później to miejsce było uważane za przeklęte i tam wysypywano śmieci, które palono, później przysypywano następnymi i ten ogień się wiecznie palił, nie wygasał, a jednocześnie był tam straszny smród, miejsce było uważane za przeklęte. No i od tej chwili jakby Gehenna jest obrazem też czegoś takiego bardzo złego, piekła też, że to jest ogień i to jest smród i to jest przekleństwo. I Jezus mówi, kto by drugiemu powiedział bezbożniku, podlega karze piekła, podlega karze właśnie takiej strasznej, dramatycznie strasznej. Ale nie należy jakby tutaj znowu do Słowa Bożego odnosić się w sposób taki bardzo dosłowny, bo Jezus tego słowa użyje w odniesieniu do faryzeuszów, kiedy im powie, że oni mówią, że jak ktoś będzie przysięgał na świątynię, to nic nie znaczy, ale jak przysięga na złoto świątyni, o, to znaczy, jakby złoto ma znaczenie, a nie świątynia. I Jezus wtedy użyje tego słowa głupcze, bezbożniku, głupcy. Jakby, co jest ważniejsze, świątynia, która uświęca złoto, czy samo złoto, materia. Czyli nie chodzi tutaj też o to, że ktoś zdemaskuje drugiego, zdemaskuje jego postawę jako złą, jako głupią w tym sensie, tylko właśnie o postępowanie bez miłości, o postępowanie ze złością, ze złośliwością, z krzywdą ludzką. Więc jeśli wiesz, że kogoś skrzywdziłeś, że twój brat ma coś przeciwko tobie, ma żal do ciebie, bo zrobiłeś mu coś złego, to zanim złożysz dar przed ołtarzem, najpierw się pogódź ze swoim bratem. To jest to, co w liturgii mszy świętej wyrażamy jako przekażcie sobie znak pokoju, gdzie my na ogół przekazujemy ten znak pokoju komuś najbliższemu, ale sens jest taki, że powinniśmy go przede wszystkim przekazać temu, z którym jesteśmy nie w zgodzie. I dopiero wtedy możemy pójść do komunii. Nie da się być w komunii z Bogiem bez komunii z drugim człowiekiem. Oczywiście tam, gdzie to zależy ode mnie, bo ktoś może nie chcieć się ze mną pogodzić, nie chce, albo on mnie nienawidzi, on jest przeciwko mnie, więc tutaj nie zależy już ode mnie, od mojej postawy, tylko od jego. Natomiast tam, gdzie ja mam świadomość, że to ja byłem krzywdzicielem, że to ja wyrządziłem krzywdę, no to Jezus mówi, że jeśli się nie pogodzisz w drodze, no to nie wyjdziesz z więzienia, dopóki nie oddasz ostatniego pieniążka. No i Kościół to uważa za odniesienie do czyśćca, że czyściec będzie takim miejscem, gdzie moja miłość musi być całkowicie, zupełnie oczyszczona, żebym ja mógł stanąć przed Bogiem. I wtedy też będą do końca musiały być zdemaskowane wszystkie moje złe intencje, złe emocje, nieprawdy mojego życia, być może nieprawdy, które ukrywałem przed samym sobą. No po to jest właśnie czyściec. To Słowo Boże, które dzisiaj usłyszeliśmy, wzywa nas zatem do nawrócenia, ale jest też Słowem pełnym nadziei. Ten grzesznik, który odwraca się od swojego zła, wraca na drogę prawa i sprawiedliwości, gdzie prawem jest prawo miłości Boga i bliźniego. Ten otrzymuje przebaczenie grzechów, ten nie umrze, ale żyć będzie.